Zanim sięgnę do regionalnej tematyki, słów kilka o dzisiejszej decyzji Sejmu w sprawie zmian w przepisach. Pojawił się nowy zapis obligujący osoby do 16 roku życia do jazdy w kaskach, gdy przemieszczają się na rowerze czy hulajnodze. Będzie to dotyczyć również dzieci przebywających pod opieką rodziców. Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski mówił, że chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników tego typu pojazdów.
Bezpieczeństwo nie ma ceny. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego uchwalamy i wprowadzamy w tej ustawie obowiązkowe kaski dla dzieci do 16 roku życia. Statystyki są alarmujące, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby chronić życie i zdrowie naszych najmłodszych.
Wśród nowości jest też odbieranie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym. Do tej pory prawo jazdy traciło się tylko w terenie zabudowanym. Zaostrzenie zatem jest, ale też kontrowersja, bo nowy przepis ma nie być stosowany na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Słyszeliśmy przed chwilą, że bezpieczeństwo nie ma ceny, ale najwyraźniej jakieś ogólnosejmowe lobby piratów drogowych zadziałało. Przed głosowaniem Paulina Matysiak z koła Razem próbowała zachęcić posłów do zmiany stanowiska.
W 2024 roku na autostradach i drogach ekspresowych zginęło 133 osoby. Ponad 1000 osób zostało rannych. Te statystyki mogłyby być inne, gdybyśmy wprowadzili rozwiązanie, które dotyczyłoby wszystkich dróg. Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, jeżeli przekracza się dopuszczalną prędkość o 50 km na godzinę.
Poprawka Razem została jednak odrzucona głosami koalicji rządowej i PiS-u. Teraz ustawa trafi do Senatu. Wybrałem się do Dębicy, bo tam w garażach nowiutkiej stacji pogotowia stanęły kilka dni temu dwa wyjątkowe ambulanse na dwóch kółkach. Parę lat temu w Rzeszowie pojawiła się podobna maszyna, prezentowana jednak raczej na pokazach. Teraz są nowe przepisy i będzie nowa szansa na szybsze dotarcie do poszkodowanych. Do Dębicy motoambulansę sprowadziła podkarpacka stacja pogotowia ratunkowego w Mielcu. Jej szef, Grzegorz Gałuszka, to też miłośnik dwóch kółek.
No coraz częściej już widzimy motoambulanse na polskich drogach. Częściej, kiedy wybieramy się w podróże za granicą, widzimy tych motoambulansów więcej. No, w ciepłych krajach przez cały rok funkcjonują. Założenia ustawowe mówią, że motoambulanse będą jako zespoły ratownictwa medycznego i jeździły w sezonie letnim od 1 maja do 30 września.
Rozumiem, że w miastach, gdzie są duże korki, czy gdzie się karetce zwykłej trudniej przedostać, ale w Dębicy?
No nie w Dębicy. Zakładane są trzy zespoły motocyklowe na Podkarpaciu. Znowu odwołuje się do nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jeden zespół motocyklowy na 400 tysięcy mieszkańców, czyli mówimy o aglomeracjach gęsto zaludnionych, ale i także no, też zakorkowanych o rozległym terenie, gdzie dojazd szybki zwykłego ambulansu samochodowego jest utrudniony i dotarcie do miejsca zdarzenia ma bardzo duże, szybkość dotarcia do zdarzenia ma bardzo duże znaczenie w przypadku ratowania życia i zdrowia ludzkiego.
One nie będą stały tutaj, gdzie teraz?
Nie, one nie będą stały. Zostały włączone do naszej floty w Dębicy podczas uroczystości związanych ze Świętem Ratownictwa Medycznego, ale także z otwarciem naszej nowej stacji w Dębicy. Tu na razie będą garażowały, ale już niebawem wyjedziemy nimi w grudniu na defiladę Moto Mikołajów w Mielcu.
A później do służby?
A później do służby od 1 maja i myślę, że poprawią przede wszystkim warunki udzielania świadczeń na terenie powiatu mieleckiego, też i powiatów ościennych, z racji tego, że ten obszar operacyjny jest bardzo duży. To nie tylko chodzi o to w odniesieniu do liczby ludności zamieszkującej, ale mamy także na terenie Mielca i aglomeracji mieleckiej przede wszystkim dwie strefy ekonomiczne, czyli fluktuacja tych pracowników, którzy codziennie udają się do pracy, to jest ponad 16 tysięcy, niektórzy mówią, że nawet 18 tysięcy osób, którzy przyjeżdżają do pracy, wykonują swoją pracę zawodową. My w przypadku zagrożenia wyjeżdżamy zwykłymi ambulansami samochodowymi. No dzisiaj mamy motoambulanse. To jest ta nowość po nowelizacji ustawy. Te motoambulanse, które już w Polsce się pojawiały, one były uzupełnieniem karetki specjalistycznej, jak były dokontraktowane do tej karetki specjalistycznej. Dzisiaj mówimy o nowym produkcie narodowym. Narodowego Funduszu Zdrowia jako zakontraktowanie zespołu motocyklowego. Myślę, że to jest przyszłość. Nie cofamy się, lecz patrzymy szeroko do przodu po to, żeby usprawnić działanie zespołów ratownictwa medycznego.
W Polsce, jak pan mówi, są już takie doświadczenia. Sprawdzaliście na pewno, o ile szybszy jest motocyklista od zwykłego ambulansu.
O wiele szybszy, dlatego że w przypadku zagrożenia może przede wszystkim przejechać drogami nieprzejezdnymi dla samochodu, skrócić tą drogę dojazdu. Jest to udogodnienie. Sprawdzaliśmy także statystyki i w Katowicach taki motoambulans funkcjonuje i wyjeżdżał ponad 400 razy, z czego ponad 200 razy pacjenci pozostawali na miejscu, gdzie potrzebny był zespół samochodowy.
400 razy w ciągu?
W ciągu całego sezonu tego, w którym funkcjonował, czyli od maja do końca września.
Jest w przepisach dokładnie określone, co ambulans na dwóch kółkach musi mieć?
Tak, jest to szczególnie określone w rozporządzeniu w ustawie, czyli szczególne oznakowanie motocykla, sygnały świetlne, elementy odblaskowe, sygnały dźwiękowe. To mówimy tutaj o wyglądzie tego motocykla, jak go widać na drodze. Ale co dla nas jest ważne, tych, którzy udzielają pomocy na miejscu zdarzenia, to jest wyposażenie tego ambulansu. Ten ambulans wyposażony jest praktycznie w to samo, co ma karetka podstawowa, czyli przede wszystkim defibrylator, czyli urządzenie, którym możemy ocenić rytm serca. W przypadku zaburzenia tego rytmu możliwe jest także wykonanie teletransmisji takiego elektrokardiogramu do ośrodka kardiologicznego w przypadku na przykład ostrego zespołu wieńcowego, czyli na przykład zawału serca u takiej osoby, czyli szybka diagnostyka. A w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, kiedy ustają podstawowe parametry życiowe, to przede wszystkim rozpocząć czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej. I to sprawdza się w każdym ambulansie. Oczywiście ambulatorium, leki, SAK i wiele, wiele innych jeszcze rzeczy związanych na przykład z urazami, czyli szyny, opatrunki, etc. Tego jest naprawdę dużo. By nam zeszło do wieczora, jakbyśmy mieli wymieniać poszczególne składniki tego wyposażenia.
Dwa boczne kufry, jeden duży centralny. No, trochę sprzętu się tu mieści.
Dosyć pojemne motocykle. Jak ja zawsze powtarzam, skrojone na miarę. Sprawdzone także w służbach policji, aczkolwiek wyposażone w większe kufry, pojemniejsze kufry, które można zdjąć i zabrać ze sobą, czy też otworzyć i wyjąć z nich torbę. Dodatkowo ambulans wyposażony w radiostację, czyli możliwość łączności z dyspozytornią medyczną, czy z innymi zespołami, czy też na przykład na wezwanie zespołu lotniczego pogotowia ratunkowego. Myślę, że to jest przyszłość i kiedy zaczniemy już ich używać, pokażemy, że to był dobry kierunek i pokażemy zasadność ich zastosowania w służbach ratownictwa medycznego.
Dużo musi wieźć, więc to duży motocykl BMW 1,2 litra.
1250 RT, mimo swojej masy, no bo ponad 300 kilo, to motocykl bardzo zwinny, z niskim środkiem ciężkości. Także, no, jak to klasyk mówił, czas pokaże.
W automacie.
Z quickshotem, czyli nie w automacie. Quickshot to jest bezsprzęgłowa zmiana biegów, sprawdzająca się w takich warunkach, kiedy przede wszystkim musimy zareagować, zredukować, przyspieszyć, zwolnić, zahamować. Co ważne, wyposażone we wszystkie systemy, takie jak na przykład ambulanse samochodowe, czyli mamy i ABS, i system antypoślizgowy, hamulce tarczowe. Ja kiedyś jeździłem na podobnym motocyklu, przejechałem ponad 60 tysięcy na K1600 GTL, troszeczkę większy i inny motocykl, bo z silnikiem rzędowym tu występuje silnik Boxer, aczkolwiek z bardzo taką życzliwą kulturą pracy tego silnika, dodaje także komfort jazdy.
No ale szerokie gmole, nie będzie problemu z przeciskaniem się w korku do wypadku?
No te gmole nie wystają poza obrys kufrów i powiem z doświadczenia, bo z takimi samymi kuframi jeździłem swoim motocyklem, czy teraz, kiedy poruszam się motocyklem, gdzie też mam zamontowane kufry boczne i kufer centralny, nie ma tutaj żadnego problemu z przeciskaniem się pomiędzy samochodami w korkach i o dziwo, co muszę zauważyć już od ładnych parę lat, kiedy to kierowcy widzą motocykl jadący, robią ten tunel, środek, który można swobodnie przejechać, czy w korku, czy nawet stojąc na światłach, wpuszczają te motocykle. To naprawdę zmieniło się. Jeżdżąc od bardzo, bardzo wielu lat, obserwuję progres niesamowity, ale i także motocykliści zmienili troszeczkę swoją kulturę jazdy. To już nie jest typowa szlifierka, tylko to jest korzystanie z uroku turystyki motocyklowej.
No to jak się włączy jeszcze te światła ostrzegawcze, to na pewno ten marginesik będzie szerszy.
No ja zawsze powtarzam, lepiej 15 minut później niż 30 lat za wcześnie. To w tym wypadku staramy się bezpiecznie dojechać do miejsca zdarzenia. I tak też moi pracownicy byli szkoleni, dlatego żeby móc poruszać się tym motoambulansem, oprócz posiadania prawa jazdy kategorii A, musieli przejść dwudniowe szkolenie teoretyczne połączone z intensywnym szkoleniem praktycznym, także na płycie poślizgowym, wyhamowywania, zakręcania, takie praktyczne wskazówki, gdzie instruktorzy bezpiecznej nauki jazdy udzielali tym osobom, które będą pełnić dyżur na tych motoambulansach.
Ilu takich motocyklistów już jest?
22 ze mną włącznie. No myślę, że 1 maja już rozpoczniemy, jeżeli te motocykle zostaną zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyjedziemy jako system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wcześniej oczywiście będą uczestniczyły w zabezpieczeniach medycznych, w jakichś imprezach także inwentowych, kiedy będziemy pokazywać swój sprzęt i chwaląc się tym sprzętem, także i dla społeczności, bo jest ciekawa, czym dysponujemy, jak ratujemy, jakie jest wyposażenie karetki czy motoambulansu, także one będą miały zastosowanie nie tylko związane stricto z tym, do czego są przeznaczone, do ratowania życia i zdrowia ludzkiego, ale i w profilaktyce, czyli w zabezpieczeniach medycznych, czy pokazach medycznych. To jest całokształt misji naszej pracy, bo my pomagając ratujemy i myślę, że to też się należy tym wszystkim, dla kogo jesteśmy utworzeni i dla kogo służymy.
Opowiadał Grzegorz Gałuszka, dyrektor Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Na pewno się z nim jeszcze w motomagazynie kiedyś spotkamy, albowiem to też miłośnik wszelkiego rodzaju motoryzacji, nawet tej pływającej czy latającej. Do Dębicy pojechałem, żeby obejrzeć karetki na dwóch kołach, ale będąc tam nie mogłem sobie też odmówić spotkania z przedstawicielem klubu miłośników starej motoryzacji Graffiti. Co rusz spotykam jego członków na letnich podkarpackich imprezach, więc postanowiłem zapytać Wacka Wojciechowskiego, co u nich słychać jesienią.
Jesteście już po sezonie?
Jeszcze nie, jeszcze będzie zakończenie sezonu. Jak co roku w Kamionce. Podobno pod koniec października ma być bardzo ładna pogoda i w ten czas myślę, że odbędzie się zakończenie sezonu.
To pytanie, ilu członków klubu Graffiti pojawia się na takim zakończeniu sezonu? Ilu was w ogóle jest?
Ilu nas jest? To jest taka płynna sprawa, bo gdyby tak wszystkich teraz zebrać, no to myślę, że tak od 40 do 50 osób. A tak ogólnie rozsianych po Polsce za granicą, no to myślę, że koło setka by się zebrała.
Rozsianych, to znaczy ludzi, którzy kiedyś byli w klubie, ale wyjechali.
Tak, tak, tak. Nawet wczoraj był u nas, przyjechał, odwiedził nas ze Stanów kolega. Miło, że po latach pamiętają o klubie.
Czyli członkostwo zobowiązuje i to jest coś tak ważnego, że pamięta się o tym nawet jak się wyjedzie.
To tylko z miłości do tego klubu. Nic nie ma na siłę tutaj u nas, nie ma nic na siłę. Wszystko jest dobrowolnie.
Kiedy się zaczęła historia klubu?
Historia klubu zaczęła się w 1995-1996 roku, jak zaczęliśmy jeździć motocyklami, starymi oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o formalność, no klub został zarejestrowany w 1997 roku.
To czym klub się zajmuje na co dzień?
Na co dzień popularyzacją starej motoryzacji, bo to nie chodzi tylko o motocykle. Jest jeszcze dział samochodowy, jest też dział silników stacjonarnych i dział rowerowy.
Ale zaczęło się od motocykli.
Tak, tak, zaczęło się od motocykli, tak.
Jakie to były wtedy motocykle w latach 90?
Nie, one są dalej. To są Cindapy, BM-ki, Junaki, Avo, Simpsony. Także tego WS-ki, SHL-ki, także tego jest dosyć sporo. Można by wymieniać wszystkie marki praktycznie tych motocykli. DKW, Magnat, Debon, także jest tego trochę. Jest Teroty, także Harley'e, Davidsony, także no jest dosyć taki różny przekrój tych wszystkich marek motocykli.
Robicie sobie jakiś wewnętrzny konkurs, kto ma najcenniejszy, najciekawszy? To są walki wewnętrzne klubowe?
Nie, nie ma takiej możliwości. Wszyscy jesteśmy na równo traktowani, także nawet młodzież, która do nas przystąpiła do klubu ze swoimi motocyklami typu tam SHL-ki, WS-ki, wszyscy są traktowani równo.
A najstarszy, pamiętasz jaki macie?
Marka tego motocykla? Lata 20. Radż. Angielski motocykl wyścigowy.
Co jest w ogóle w takich starych pojazdach, starych motocyklach czy samochodach, że ludzie spędzają całe tygodnie, miesiące, żeby je naprawiać? O co w tym wszystkim chodzi?
Nic nowego nie wymyślę, po prostu one mają duszę. I sprawia to przyjemność, jeżeli po latach pracy uruchomi się taki stary sprzęt i zacznie jeździć i to człowieka cieszy i pokaże innym. Pochwali się swoim dokonaniem. To naprawdę cieszy. A zresztą człowiek bez pasji to jest pusty. Także tu nie chodzi tylko o motocykle, o innych miłośników, nie wiem, zbierania znaczków czy pocztówek. Wszystkich trzeba po prostu podziwiać i szanować.
Gdzie was można spotkać?
Na wszelkiego rodzaju imprezach, zlotach starych motocykli, spotkaniach organizowanych przez różne organizacje. Też bierzemy udział w różnych imprezach charytatywnych, także szeroka skala jest tych imprez. Zapraszamy wszystkich, którzy mają stare motocykle, ewentualnie są miłośnikami, bo też jest taka forma, że graffiti przyjaciele, także zapraszamy serdecznie.
To jak was znaleźć?
Na w portalu społecznościowym Graffiti Dębica najłatwiej. No, a generalnie to naszą bazą taką jest pizzernia Jaś, tam mamy swój kącik historyczny.
Tam można zobaczyć też jakiś stary motocykl?
Oczywiście, na wystawie jest, tak? Harley Davidson, WLA i gablotka poświęcona właśnie naszym dokonaniom.
Z czego jako klub jesteście najbardziej zadowoleni, dumni?
Że tyle istniejemy już. No, ponad 27 lat. No i z tego, że organizujemy co roku zlot w Głobikowej. Teraz była edycja bodajże 9, ale generalnie organizujemy zloty od 96 roku.
Zlot miłośników starych pojazdów.
Miłośników starych pojazdów, tak, zgadza się. Ostatni tydzień czerwca, czyli rozpoczęcie wakacji, zakończenie roku szkolnego.
No to do zobaczenia w Głobikowej.
No zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników starych motocykli. Oczywiście tam, jeżeli chodzi o wstęp, wjazd jest za darmo, pole namiotowe za darmo. Także zapraszamy serdecznie, a jest naprawdę piękna miejscowość, piękne widoki i trasy naprawdę też są bardzo fajne, wyjątkowe.
To dopiero w przyszłym roku. Na razie sezon się kończy, więc motocykli, zwłaszcza zabytków, na drogach coraz mniej. A graffiti mogą spokojnie zająć się przygotowaniem kolejnych eksponatów do wiosennej jazdy. Na koniec audycji jeszcze jedno spotkanie z motocyklowym podróżnikiem. Czasem się dziwię, jakich ciekawych ludzi można spotkać na dwóch kółkach. I takim miłym zwyczajem jest to, że wszyscy jesteśmy na ty. Czy to jest 18-latek na pierwszej swojej 125, czy emerytowany ksiądz profesor Akademii Papieskiej, którego kiedyś też w tym programie gościłem. Czy jak dziś podróżnik, a na co dzień nadleśniczy z bieszczadzkiego Baligrodu, Wojciech Głuszko, którego zapytałem, jak oceni kończący się sezon.
Sezon dla mnie był bardzo krótki, bo mogę powiedzieć, że był nieudany ze względów zdrowotnych.
To nie było tym razem wyjazdu do Rumunii, bo wiem, że Rumunia to jest ulubiony, przynajmniej jeden z ulubionych kierunków.
Nie było, ale pamięć jeszcze od zeszłego roku dopisuję, bo zeszły rok był tym czasem święta dla mnie. Mogłem udać się znów do Rumunii.
To zanim o Rumunii, sięgnijmy trochę wstecz. Dlaczego motocykl?
Nie pamiętam. Motocykl był zawsze w domu. Dziadek, wujek, tato, wszyscy jeździli motocyklem mniejszym albo większym. I dlatego dla mnie motocykl był czymś tak oczywistym, jak chodzenie, jak rower. I też prawo jazdy szybko zrobiłem na motocykl, jak tylko mogłem. Z samochodem miałem problem, żeby zdać egzamin, natomiast na motocykl za pierwszym razem. To też świadczy o tym, że ten motocykl gdzieś tu we krwi zawsze mojej był.
To jaki był pierwszy?
WSK 125. Później dwa Junaki, M10, a później to już były większe urządzenia. Yamaha Virage 750, a teraz Honda Africa Twin.
No, czyli turystyka coraz bardziej offroadowa.
Offroadowa, no to do charakteru swojego trybu życia też muszę się dopasować. Ale tak naprawdę wyjazd poza asfalt jest czymś nieprawdopodobnym, a właśnie Rumunia daje takie możliwości.
No to porozmawiajmy o tej Rumunii. Masz jakieś ulubione miejsca, ulubione trasy? Wszyscy mówią Transfogarska, prawda? Trzeba przejechać po tych winklach. Tak jest rzeczywiście?
Transfogaria i Transalpina, tak, to są piękne miejsca. Najwyższe takie drogi, którymi można przemierzać spokojnie motocyklem. Natomiast no, piękna jest też środkowa Rumunia, ale moje serce jest w Maramureszu. I to nie jest tylko region, to jest dusza. Maramuresz jest duszą Rumunii i wiem, co mówię. Cisza Maramureszu, ludzie Maramureszu, gościnność, piękno przyrody, to jest coś niebywałego. Tam jak wjeżdżam, to jestem w domu. Czuję się, jakbym do domu swoich dziadków przyjechał i spotyka mnie tam dokładnie to samo. Ciepło, serdeczność i taka bezinteresowna ludzka pomoc. Coś nieprawdopodobnego, patrząc dzisiaj na trendy cywilizacyjne. Tam można jeszcze poczuć, czym jest relacja z człowiekiem w otoczeniu niebywałej przyrody i kultury. Każda wioseczka to jest taki mały skansen. Kościoły, cerkwie, których nigdzie nie możemy zobaczyć. Tak pięknie zachowanych, drewnianych, wypieszczonych. Rumuni niebywale dbają o to. Ale widzę, że nie czynią tego z jakiegoś wyrachowania. To jest element ich tożsamości.
Coś, co pewnie będzie powoli zanikać, bo ja mam takie wrażenie, że no chociażby takie podróże motocyklistów pewnie skłonią ludzi do tego, żeby trochę się zmienić, żeby no, czerpać z tego zyski. Może niekoniecznie zawsze być bezinteresownym.
Być może, ale ta bezinteresowność też nie może być wykorzystywana. Bezinteresowność powinna spotykać się ze zrozumieniem tego, że ktoś bezinteresownie coś czyni, ale my mu wynagradzamy to. I czasami wynagrodzeniem jest, no właśnie, uczciwa zapłata za ten pobyt, ale też ciepła rozmowa, tak żeby ci ludzie też wiedzieli, że nie są obiektami w skansenie, ale są kimś, kto tworzy nieprawdopodobną przestrzeń, często już nieosiągalną w innych częściach Europy. Przestrzeń właśnie do takiego spokojnego pobycia samym ze sobą. I właśnie motocykl dla mnie, szczególnie te wycieczki do Rumunii, to jest podróż w głąb samego siebie.
Jeździsz sam?
Z przyjacielem moim, z którym mamy bardzo podobny system wartości i czucie. Nie chciałbym jeździć w dużej grupie, nie lubię tego. Tym bardziej, że Rumunia właśnie to jest ogromna intymność. Intymność, której nie oddam tylko dla jakiejś chwilowej atrakcji.
Mój kolega mówi, barany chodzą stadami, orły latają samotnie.
Wolę być orłem. Chociaż czasami czuję się jak baran, kiedy muszę na Transalpinie przemierzać ciąg w sznurze motocykli z obcymi ludźmi. Ale wiem, że każdy tam jest właśnie trochę samotny. Właśnie kiedy wracam z Rumunii, to czuję się, jakby kawał mojego serca tam zostało. I to nie jest tylko taka przynośnia. Bardzo tego brakuje i nieprawdopodobnie tam ciągnie. Wierzę, że tam wrócę jeszcze nie raz, kiedy już zdrowie pozwoli.
No to tego zdrowia Wojciechowi Głuszko życzę. Nie wiem jak Państwa, ale mnie ta opowieść zachęciła do wyjazdu. Szkoda, że pogoda nie jest rewelacyjna. Choć wiadomo też, że nie ma złej, są tylko źle ubrani motocykliści.